Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bubiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 30 października. Dziś uciekamy z Polski, żeby porozmawiać o jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku, wyborach prezydenckich w USA. Wybór Donalda Trumpa obok Brexitu był jednym z tych momentów, które zmieniły świat i rozpoczęły litanię tekstów, opracowań czy książek o końcu liberalnej demokracji, upadku mitycznego Zachodu i świata, jakim go znaliśmy od 1989. Kogo we wtorek wybiorą Amerykanie? Dlaczego? I jak to wpłynie na najbliższą dekadę? Zapraszam na rozmowę z Markiem Świerczyńskim i doktorem Piotrem Łukasiewiczem. Panowie, może byśmy zaczęli od prognozy. Pierwsze pytanie brzmi, kto wygra te wybory?
Liczby wskazują, sondaże wskazują, że wygra je Joe Biden. Średnia ogólnokrajowych sondaży podawana przez taki bardzo uznany, prominentny portal Real Clear Politics pokazuje 7,1% przewagi Bidena nad Trumpem. Również tak zwane swing state, czyli te stany wahające się, przeważnie w których różnica między kandydatami w ubiegłych wyborach w 2016 roku była około 2-3%. To są Michigan, Florida, Arizona, Północna Karolina. Również w tych stanach lekko w granicach 1-3% ma przewagę również Biden.
Dobrze, to za chwilę przejdziemy do tych stanów wahających się, a jeszcze teraz oddałbym głos Markowi i zadał to samo pytanie, kto wygra te wybory.
No właśnie, liczby wskazują coś, natomiast ja bym był bardzo ostrożny, wahałbym się przed wskazywaniem, kto wygra. Po prostu dlatego, że jest tyle zmiennych, niewiadomych i ta amplituda niepewności, powiedziałbym, jest w tym roku wyższa niż była w roku 2016, a wtedy, jak pamiętamy, widzieliśmy coś, co rzekomo się zbliżało, a co nie nastąpiło, że naprawdę w tym momencie przewidywanie wydaje się jeszcze trudniejsze niż było 4 lata temu. Owszem, pandemia raczej nie sprzyja zwycięstwu Donalda Trumpa, również w tym sensie, że, o czym pewnie za chwilę porozmawiamy, poniósł fiasko w opanowaniu jej skutków, nie poradził sobie z nią, ale z drugiej strony polaryzacja w Stanach Zjednoczonych raczej wzrosła przez te 4 lata, a baza prezydencka jednak w ogromnym stopniu jemu właśnie sprzyja. Baza nie znaczy elity republikańskie.
Jako inżynier informatyk z wykształcenia trzymam się liczb i matematyki i jest ciekawe wyliczenie, to znaczy wiadomo, że w 2016 roku sondaże się pomyliły i jeśli przyjmuje się tę pomyłkę około 4% z uprzednich sondaży sprzed 4 lat i przykłada się tą pomyłkę do sondaży współczesnych, wciąż wygrywa Biden, oczywiście mniejszą przewagą, ale jednak to pokazuje jego zwycięstwo. Co jest jeszcze istotne w przypadku sondaży amerykańskich, że sondażownie wyciągnęły wiele wniosków z tego, co stało się w 2016 roku, gdzie nie doszacowano Trumpa, gdzie nie wzięto pod uwagę, że wyborcy na przykład niezbyt chętnie przyznawali się do poparcia dla tego dość ekscentrycznego polityka. I sondażownie przyznały się, zrobiły rachunek sumienia, te największe również. Tym razem biorą, jak się wydaje, przynajmniej poprawkę, a te sondażownie, które takiego rachunku sumienia nie czynią, w zestawieniach, w tak zwanych agregatorach sondażowych nie są odpowiednio doważone, czyli ich głos się mniej liczy, jak gdyby. I właśnie te portale, które wymieniliśmy wcześniej, czyli Real Clear Politics i 538, takie najbardziej znane amerykańskie, one biorą mocno pod uwagę tą gorzką lekcję 2016 roku. Konkludując, wciąż wygrywa Biden, nawet jeśli bierzemy pod uwagę te niezbyt fortunne przykłady z uprzednich lat.
No więc godząc was, choć nie wydaje mi się, żebyście się specjalnie kłócili, ale rozumiem, że Nate Silver, czyli szef tej strony 538, powiedział, że według jego wyliczeń jest 88% szans, że wygra Biden, 12% szans, że wygra Trump. Rozumiem, że to zakłada, że jednak Biden jest na drodze ku zwycięstwu, natomiast pozostaje jakieś prawdopodobieństwo, niewielkie, ale jednak, że może on przegrać.
Oczywiście są uwarunkowania sądowe, co stanie się, jeśli ta przewaga Bidena będzie niewielka, ewentualnie będziemy mieli problem z zaliczeniem głosów tak zwanych pocztowych, to jest najbardziej chyba dyskutowana w tej chwili sprawa w Ameryce.
Przejdziemy do tych czarnych łabędzi i tak dalej, ale jeszcze teraz chciałem wrócić do tych stanów wahających się. Na które, Piotrze, twoim zdaniem stany trzeba patrzeć najbliżej? Jaka jest w nich sytuacja i na ile to jest tak, że to są poszczególne stany, które trzeba patrzeć, a na ile to są jakby połączenia tych stanów. Nie wiem, czy wiesz, co mi chodzi, ale chodzi mi o to, że nawet jeżeli Trump wygrałby w tym momencie, co się wydaje być bardzo mało prawdopodobne, w Pensylwanii, to i tak musiałby też wygrać w iluś kolejnych stanach, żeby.
Gdybyśmy powtarzali wynik z 2016 roku, wciąż Trump ma niewielką szansę na wygraną, ponieważ stany się przesunęły. Również te, które były takie mocno republikańskie 4 lata temu, na przykład jak Arizona, stały się tymi tak zwanymi toss-up, czyli gdzie o wyniku zadecyduje rzut monetą niemalże. Tak to Amerykanie określają. Bardzo ciekawym przypadkiem jest Teksas. 38 głosów elektorskich, który no zawsze kojarzony jest z kowbojem i z posiadaczami broni, czyli bardzo konserwatywną konserwą amerykańską, w którym Biden traci do Trumpa, uwaga, około 2%. I to wciąż trwa. To jest dynamika, która się na jego korzyść zmienia, bo na przykład niektóre związki zawodowe zaczynają się skłaniać ku Bidenowi, zanęcone jego polityką fiskalną, którą zapowiada, czy też dbaniem właśnie o podniesienie roli związków zawodowych w życiu gospodarczym i publicznym. Więc nawet te stany, które gwarantowały jeszcze rok temu, byłyby z pewnością za Trumpem, zaliczane są do kategorii tych łamiących się, czy też tych wahających się. Gdyby Biden wygrał te 38 głosów elektorskich z Teksasu, w zasadzie to już jest gra skończona. Pensylwania, która nieco się zawahała po ostatniej debacie wyborczej, kiedy Biden tak troszeczkę nie wytłumaczył, o co mu chodziło, ale rzucił zdanie: trzeba odchodzić od paliw kopalnych. Wiadomo, jest to udowodnione naukowo, że trzeba odchodzić. Wiadomo, że polityka klimatyczna jest ważna również dla tych wyborów, ale to jedno zdanie rzucone w telewizji nieco zachwiało jego poparciem. Natychmiast związki zawodowe w Pensylwanii, czyli stanie, gdzie milion pracowników w zasadzie pracuje przy wydobyciu gazu metodą szczelinowania, czyli tą taką najbardziej znienawidzoną przez tych ludzi, którym klimat leży na sercu. Tam również związki zawodowe stwierdziły, że oni rozumieją charakter debaty telewizyjnej, wiedzą, że Joe Biden nie będzie zamykał wydobycia metodą frackingu, czyli metodą szczelinowania, że to dotyczy obszarów federalnych, gdzie taka metoda będzie zakazana, i natychmiast jakby udzieliły mu poparcia, niwelując w ten sposób możliwe straty Bidena wynikające z tego trochę takiego przejęzyczenia się. Więc no właśnie, ta gra wyborcza amerykańska sprowadza się do małych szczegółów, nawet nie tyle do stanów wahających się w całości, co nawet wręcz do hrabstw w tych stanach, gdzie to poparcie jest bardzo takie zlokalizowane, można powiedzieć.
No dobrze, Piotr, ale ja powtórzę moje pytanie. Na które stany powinniśmy patrzeć najbliżej? Które stany nam powiedzą tak naprawdę we środę rano, kto te wybory wygrał?
Głównie Pensylwania, Wisconsin, Arizona, Północna Karolina.
Floryda?
Floryda na pewno też. Znowuż, Floryda to jest również 30 głosów bodajże. Gdyby Floryda okazała się Bidena, no w zasadzie już wybory są skończone. Ale Floryda jest tym stanem, który dał zwycięstwo George'owi Bushowi w 2000 roku, nawet nie tyle sama Floryda, co batalia sądowa o Florydę. I to też jest ciekawe obserwowanie, co się stanie w tym wymiarze.
Bo ja patrzę sobie na te sondaże, spojrzałem teraz przed naszą rozmową na te średnie sondażowe i muszę powiedzieć, że jakby tak patrzeć na poszczególne te wyścigi, to ja nie mam takiego stuprocentowego przekonania, że to wszystko jest już, mówiąc potocznie, pozamiatane. To znaczy, patrząc na trend w niektórych z nich, na przykład na Florydzie, to Biden odnotowuje straty, to znaczy w przeciągu ostatnich 14 dni jego wyniki sondażowe spadały. Tak samo rzecz się ma w Pensylwanii, o której mówiłeś. Z drugiej strony w tych różnych stanach, na które będziemy patrzeć, ta przewaga jest bardzo mała. Mówię tutaj, nie wiem, o Północnej Karolinie, Florydzie właśnie, o, nie wiem, Ohio, które na razie idzie w stronę Trumpa, ale to nie wiadomo, Iowa. Więc to są wszystko stany, w których te różnice są w granicach błędu statystycznego. Natomiast ja rozumiem, że to, o czym my tu rozmawiamy i to, co powoduje i co tobie daje taką pewność, że Biden wygra, to że to wystarczy, że tutaj musiało być naprawdę jakieś tak kosmiczne złożenie się różnych czynników, które by spowodowały, że we wszystkich tych stanach wszystkie te sondaże by się pomyliły na niekorzyść Bidena i że to jest to, co daje tobie
spokój. Nawet gdyby się pomyliły na niekorzyść Bidena, to i tak ta przewaga jest wystarczająca, by Biden wygrał.
Ale jednocześnie jest też taka postawa osobista, bo w końcu to nie sondaże głosują, prawda? Tylko ludzie. Ja tak zastanawiam się właśnie, nie mając do tego żadnych liczbowych dowodów, tak jak kolega doktor inżynier Piotr, czy rzeczywiście wyborca republikański chciałby i z jakich powodów przechodzić na drugą stronę albo nie manifestować, tak jak 4 lata temu, poparcia dla swojego prezydenta, który owszem zetknął się z olbrzymim kryzysem i jemu nie podołał, no ale przecież można mu dać drugą szansę, no a poza tym nie jest powiedziane, jak z takim kryzysem bezprecedensowym poradziłby sobie jakikolwiek przedstawiciel Partii Demokratycznej. I no, tak sobie myślę, że dotychczasowe 30 bez mała lat to byli prezydenci w Stanach Zjednoczonych jednak dwukadencyjni. To znaczy ostatnim prezydentem, który pełnił urząd przez jedną kadencję, był George Herbert Walker Bush, tak zwany Bush senior. To było już w poprzedniej epoce, prawda? Poprzednim z kolei jeszcze jednokadencyjnym był demokrata Jimmy Carter. Potem nadeszła era prezydentów, którzy zmagali się z potężnymi kryzysami w czasie swoich kadencji, byli oskarżani o rozmaite potworności, a jednak przechodzili ten test wyborczy mimo. W związku z tym, nadal posługując się taką moją intuicją raczej niż jakimiś danymi, nie skreślałbym całkowicie Donalda Trumpa 2-0.
I czuję się wyzwany do pojedynku na to, co siedzi w duszy republikanina albo demokraty w Stanach. Otóż absolutnie nie będzie sytuacji, kiedy republikanin zagłosuje na Bidena. Te elektoraty są tak mocno spolaryzowane. Nie będzie więc sytuacji, kiedy zdeklarowany republikanin, konserwatywny posiadacz broni zagłosuje na Bidena. Takiej sytuacji na pewno nie będzie, ale jest margines na przykład młodych czarnych mężczyzn, młodych Afroamerykanów, którzy mogą nie poczuć się wystarczająco mocno zmobilizowani, albo wręcz przeciwnie, są wystarczająco mocno zmobilizowani, żeby w ogóle pójść do wyborów, ponieważ biorą udział w protestach Black Lives Matter, ponieważ Biden kojarzy im się z pewną przynajmniej obietnicą reformy policji, a zatem zmniejszenia pewnego osobistego zagrożenia, i to właśnie oni zadecydują o wyniku wyborów w poszczególnych Stanach. Mamy jeszcze te grupy typu, kiedyś Andrzej mówiłeś o soccer moms, czyli tych tak zwanych białych kobietach z przedmieść, które w zasadzie no, garną się do elektoratu Bidena, nawet jeśli w poprzednich wyborach zagłosowały na Trumpa jako białego mężczyznę, który poprowadzi, zwłaszcza ze swoim rzekomym zmysłem ekonomicznym, poprowadzi Amerykę ku dobrobytowi. Okazało się, że te 4 lata to zmieniły, zwłaszcza ostatni rok zmienił tę percepcję właśnie tych soccer moms, tych białych kobiet z przedmieść. Więc oczywiście nie mówimy tutaj o zdeklarowanych wyborcach jednej czy drugiej partii, dla których głosowanie jest wręcz takim identyfikującym, tożsamościowym głosem. Mówimy o tych, którzy się wahają. Mówimy o tych, którzy pierwszy raz wchodzą w wybory. Mówimy o tych na przykład religijnie nastawionych wyborcach, dla których religia jest ważna, aborcja jest ważna i którzy oddali głos poprzednio odsłonie 4 lata temu na republikanina, ponieważ te głosy były dla nich ważne, ale są zniesmaczeni stylem bycia Trumpa. Bardzo często obserwując, uwielbiam na YouTubie obserwować tak zwanych Trump supporters, zwłaszcza kobiet, które mówią coś takiego: jest świetny, ekonomia znakomicie, wyznacza sędziów konserwatywnych, tak, do Sądu Najwyższego. Gdyby jeszcze tylko nie tweetował, gdyby nie był takim, w domyśle, takim trochę niegrzecznym człowiekiem, który obraża innych i tak dalej. Więc jest to łamanie się tego elektoratu sprzed 4 lat.
Słuchajcie, ja bym przeszedł dalej, ale też nie za daleko. To znaczy, wydaje mi się, że mniej więcej sobie tutaj rozpisaliśmy rolę w tej dyskusji i że będziemy się ich trzymać też po to, żeby ona nie była zbyt nudna i żebyśmy po prostu nie...
Zostałem Trump supporter.
Żebyśmy nie zostali w takim powtarzaniu tylko tego, że Biden wygra, wygra, wygra. Chciałem się zapytać o czarne łabędzie, o których ty pisałeś, Piotrze. I tak naprawdę sobie ja je wypisałem, a też trochę bym je nawet połączył ze sobą. Wydaje mi się, że one się tak naprawdę, trzy z nich sprowadzają trochę w jedno, to znaczy w słabość Bidena. Bo my w tej rozmowie dużo mówimy o Trumpie, dosyć mało mówimy o Bidenie. I rozumiem, że to, co jest jakimś zagrożeniem, abstrahując od tych republikanów, o których mówił Marek, to jest kwestia mobilizacji, to jest kwestia potrzeby zbierania bardzo szerokiej bazy. To znaczy, to jest coś, co znamy z innych krajów i z innych systemów politycznych. To znaczy, ten głos przeciwko komuś jest z jednej strony, on zbiera wielu wyborców z różnych prowiniencji i z różnymi poglądami, ale utrudnia zaprezentowanie jakiegoś spójnego programu i utrudnia wyrazistość. I wydaje mi się, że jednak dużą słabością Joe Bidena było to w tej kampanii, że on był dosyć mało wyrazisty, dosyć mało go było. I rozumiem, że tu jest kwestia wyborców na przykład Berniego Sandersa, którzy niekoniecznie go poprą. Jest kwestia ludzi, którzy uważają, że on jest zbyt słaby, zbyt miękki, że powinien jednak był bardziej mocniej zaatakować tego Trumpa, czy te kwestie klimatyczne, nawiązuje do tej Pensylwanii, do tych paliw kopalnych, to znaczy z tego, co ja rozumiem i tak jak ja obserwowałem z dosyć dużego dystansu tą kampanię, to miałem takie poczucie, że od mniej więcej tygodnia Biden zaczął dużo mówić o klimacie i że znalazł taki trochę przekaz, tego było dużo w tej ostatniej debacie, ja też go słuchałem w tym podcaście Pod Save America i tu ewidentnie ten przekaz był i wydaje mi się, że to była jakaś taka platforma, w której on chciał jednak pokazać jakąś wyrazistą ideę, za którą on stoi, co też może mu zaszkodzić, więc podsumowując, czarny łabądź, niska mobilizacja, mało wyrazisty kandydat i koniec końców, jak przychodzi ankieter, to sobie mówię, no jak muszę wybierać między tymi dwoma, to no nie wybiorę Trumpa, więc wybieram Bidena, ale koniec końców, jak przychodzi co do czego i muszę zagłosować, to zostaję w domu.
One są bardzo miękkie, te czarne łabędzie nie są aż tak bardzo czarne, moim zdaniem.
Może są po prostu łabądkami.
Są takimi łabądkami, bo to są właśnie takie różnice, jakieś takie niuanse ideologiczne. Green New Deal na przykład. Biden generalnie jest za ochroną klimatu, to jest jeden ze sztandarowych filarów jego agendy na przyszłą prezydenturę. Również te podziały ideologiczne, lewicowe, mówiło się właśnie o zwolennikach Sandersa, Alexandria Ocasio-Cortez niedawno powiedziała, że trzeba wrócić do rozmowy o niektórych rozwiązaniach, na przykład podatkowych, po wygranej Bidena. Tym, czym najmocniej w tej chwili spaja elektorat antytrumpowski i który gromadzi się wokół Bidena, nie są kwestie podatkowe, nie są kwestie polityki zagranicznej. Jest jedno. Nie chcemy Trumpa jako prezydenta. 56% ludzi jeszcze w sierpniu, czyli przed tymi największymi katastrofami epidemicznymi, mówiło, jak w Polsce, nie chcemy tej partii czy tamtej partii. W tego typu ujęciu, po stronie Trumpa z kolei, ludzie mówią, głosujemy na niego, bo jest świetnym biznesmenem, głosujemy na niego, bo dba o rodzinę, wyznacza konserwatywnych sędziów, obniża podatki i tak dalej. Takie dość paradoksalnie merytoryczne argumenty. Po stronie Bidena jest jeden, prawie 60% ludzi mówi, Joe jest świetny, ale nie chcemy Trumpa.
I na tym tle właśnie wychodzi coś, co ja bym chciał podkreślić, co mnie uderzyło w tej kampanii. Uderzyło, może za mocne słowo. Program tak naprawdę coraz mniej się liczy. Liczy się to główne hasło polityczne. Jesteś za Trumpem albo jesteś przeciwko Trumpowi. Już nawet nie chodzi o to, czy jesteś za Bidenem, ale jesteś przeciwko Trumpowi. I tutaj, jeżeli Andrzej wskazujesz, że Biden jest trochę mało wyrazisty i być może trochę nie ma programu, to ja spytam i zachowam się swingująco w tym momencie. A co ma Trump? Głównym hasłem Trumpa jest zwalczanie jakiegoś socjalizmu, jakiejś radykalnej rewolucji lewicowej, która w jego przekazie Ameryce grozi i podważa wręcz jej fundamenty. I teraz znowu odwołując się do tego, co powiedział Piotr, skąd my to znamy, prawda? Gdzie słyszymy podobne hasła, więc widać, że to nie była kampania programowa, nie ma za bardzo się co zatem skupiać na jakichś przesłaniach właśnie głębszych. Pewnie za chwilę o kilku punktach będziemy mieli okazję porozmawiać, ale tutaj jest właśnie ten główny polityczny clash. Trump versus antytrump.
Charyzma, zdolność mobilizacji ludzi, to jest, tak popatrzymy na politykę, to się tak naprawdę liczy w ogóle w wyborach politycznych ludzi na świecie.
To kto wygra te wybory, Piotr?
Ha! Biden ma przekaz pozytywny, Trump ma przekaz negatywny. Znowuż troszkę tak odwracamy rozmowę sprzed minuty. Mówiliśmy, że to właśnie wyborcy Bidena są antytrumpowscy, ale jednak Trumpowi nie udało się wyjść z tego przekazu z 2017 roku. Pamiętacie państwo i pamiętacie wy, koledzy, 20 stycznia 2017 roku, kiedy Trump wygłaszał przemówienie. American Carnage. Rzeźnia amerykańska, koniec z upadkiem Ameryki. To było najczarniejsze, najmroczniejsze przemówienie, jakie prezydent amerykański wygłosił w czasie inauguracji. Jemu się nie udało wyjść z tego mocno pesymistycznej wizji w ogóle życia, że jesteśmy oblężeni, że jesteśmy atakowani. Gwałciciele z Meksyku przemieszczają się, atakują nasze miejsca pracy i nasze kobiety. Znaczy ten najbardziej negatywny przekaz, taki można powiedzieć gasnącego konserwatywnego świata, w którym znajdujemy się w takim wielkim przełomie ideologicznym, to jest właśnie przekaz Trumpa, na co Biden odpowiada taki troszeczkę polityką miłości. mówi, to jest bitwa o duszę Ameryki. No już nie chcę powiedzieć tych banałów o Tuskowym, kochajmy się, o polityce miłości, ale gdzieś ten przekaz taki pozytywny zderza się właśnie z czarną wizją Trumpa i obaj kandydaci na tych stanowiskach stoją. To jest wręcz taka, no przepraszam, jeśli moje stanowisko jest takie troszkę biblijne wręcz, walka dobra ze złem, ale gdzieś Amerykanie tak to zaczynają postrzegać właśnie tych dwóch polityków. Plus jeszcze to, że Biden jest przyzwoitym człowiekiem, ale jest też troszeczkę postrzegany jako polityk, który ma zadanie do wykonania, pokonanie Trumpa i jest jakby też takim głosem gasnącego świata, odchodzącego świata. On sam mówi, że on nie wystartuje na drugą kadencję, nawet jeśli wygra. Kamala Harris, jego kandydatka na wiceprezydentkę, jest młodą Afroamerykanką, przedstawicielką mniejszości etnicznej, która już jest wymieniana niemalże jako przyszła kandydatka na prezydentkę w 2024 roku. Więc demokraci mają poczucie pewnej zmiany, która się w Ameryce szykuje, również po ich stronie, potrzeby odmłodzenia polityki. Joe Biden był krytykowany za to, że kładł rękę na ramionach kobiet. W takim dość ojcowskim, przyjaznym geście, bo nie było w tym nic zmolestowania, ale nawet tego rodzaju gesty zwracały uwagę demokratów, którzy mieli na niego głosować. Więc widać, że jest to kandydat przejściowy, który ma jedno zadanie. Pokonać tego, Amerykanie powiedzieliby, szaleńca w Białym Domu i wytworzyć jakby pole do nowej polityki.
Dobrze, to jeszcze jeden czarny łabędź i taki już proceduralny, mniej biblijny, to znaczy głosy pocztowe. Czy mógłbyś, Piotrze, opowiedzieć, o co chodzi z tymi głosami pocztowymi i czy i jak one mogą zaważyć na tym wyścigu?
Amerykańskie wybory nie są wyborami centralnymi, nie są wyborami sterowanymi przez jeden regulamin federalny. Są 50 niemalże odsłonami różnych systemów wyborczych w poszczególnych stanach i w poszczególnych, tam chodzi o pewne nawet hrabstwa, które liczą się osobno, które mają swoich elektorów. W związku z tym wiele z tych różnych wersji głosowania zakłada coś takiego jak głosowanie absentee ballot, czyli nieobecność w dniu wyborów, wysłanie głosu pocztą po prostu. To zawsze była popularna metoda głosowania. Po prostu Amerykanie nie wychodzili w ten tradycyjny wtorek wyborczy do głosowania. Byli w pracy, więc wysyłali po prostu listy wcześniej. Donald Trump tak robił. W zasadzie wiele osób publicznych promowało ten sposób głosowania. W tej chwili, dzisiaj, w tym roku, kiedy wychodzenie z domu w ogóle jest związane z pewnym zagrożeniem i niebezpieczeństwem, takich głosów oddano już prawie 70 milionów. Spodziewana jest frekwencja mniej więcej na poziomie 150 milionów oddanych głosów w ogóle, więc połowa głosów już została oddana, a wysyłanie tych listów z kartami wyborczymi wciąż trwa. I o co toczy się w tej chwili batalia? Jeśli wyślesz list dzisiaj, w piątek, na 4 dni przed wyborami, jest jakaś szansa, że ten list dojdzie do punktu wyborczego, zostanie zaliczony jako ważny. Jeśli wyślesz ten list w poniedziałek, już taka szansa jest raczej niewielka. Sąd Najwyższy, do którego poszczególne stany zwracają się, zwłaszcza republikanie w tych stanach, do którego zwracają się z wyjaśnieniem, co zrobić z głosami, które przyjdą 4, 5, 6 listopada, w przypadku jednego ze stanów, Wisconsin, uznał, że będzie to bezprawne. Że głos musi dotrzeć do końca dnia wyborczego, do końca 3 listopada. W przypadku Pensylwanii, gdzie republikanie również próbowali podważyć te głosy, stwierdził, okej, te głosy będą ważne, również jeśli dojdą po dniu wyborczym, chyba określone nawet 3 dni po dniu wyborczym, ale uznajemy tak dlatego, że już zabrakło czasu, żeby uznać inaczej. Ponieważ sędziowie konserwatywni, w tym część z nich wyznaczonych przez Trumpa, jak sędzia Kavanaugh, uznali, że jest to kwestia do rozstrzygnięcia po wyborach. I to jest właśnie ten chyba największy czarny łabędź, który dopiero leci nad Amerykę, a jeszcze gdzieś majaczy na horyzoncie, że w sytuacji, kiedy z głosowania pocztowego w przeważającej mierze korzystają Amerykanie skłaniający się ku demokratom, że część tych głosów może zostać po prostu niezaliczonych na skutek właśnie jakichś interwencji sądowych, na skutek tego, że czy Sąd Najwyższy, czy sądy stanowe te głosy odrzucą. Demokraci się tego bardzo boją, no bo właśnie, bo zauważają, że jest taka jedna prosta liczba. 10 milionów zarejestrowanych demokratów więcej niż republikanów zwróciło się z wnioskami o wydanie takich kart do głosowania. Co pokazuje, że demokratycznie nastawieni wyborcy wybierają ten sposób głosowania.
Ale również ta sytuacja pokazuje, że mimo tej narracji, którą Donald Trump uprawia od dobrych paru miesięcy, podważającej legalność wręcz, sensowność, wiarygodność głosowania pocztowego, Amerykanie mają do tego właśnie ogromne zaufanie. prawie połowa głosów została oddana w ten sposób i raczej można się domyśleć, że są to głosy osób zdecydowanych, na kogo głosować, nie czekających do ostatniej chwili.
Tak, to prawda.
W związku z tym już te głosy, które na pewno dotarły i zostaną zaliczone, no można powiedzieć, że stworzą pewien ciężar gatunkowy, który sprawi, że tej kwestii nie będzie można pominąć. Nie będzie to tak łatwa decyzja, żeby te głosy, jakby te, które zawisną, prawda, w tych ostatnich dniach, w trakcie tej procedury pocztowej, żeby je zlekceważyć i żeby ich nie zaliczyć.
Aczkolwiek warto przypomnieć, że Donald Trump, niczym partie populistyczne znane skądinąd, już twierdzi, że wybory będą sfałszowane.
Ale poczekajcie, bo ja potrzebuję odpowiedzi na jedno pytanie, bo ty, Piotrze, mówisz, że demokraci się boją. To jest realne zagrożenie?
Uważam, że ono nie jest realne, ponieważ Biden wygra w większej ilości stanów niż Sąd Najwyższy, nawet bardzo stronniczy. A on nie jest stronniczy. Zdoła odrzucić tych głosów. Powiem tak, amerykańscy komentatorzy wydziwiają z zagrożeniami też trochę. Tego przekazu wyborczego jest tak dużo w tej chwili, wszyscy o tym mówią, że im dziwniejszy powód znajdziesz, żeby przyciągnąć uwagę słuchacza czy czytelnika, to jest troszkę taki wyścig w amerykańskich mediach, co jeszcze można wymyślić, żeby uzasadnić, że Trump jakoś może zrobić tutaj takie jak polska reprezentacja. Jeśli Bułgaria wygra z Rumunią, a my zremisujemy z Niemcami, to wtedy mamy szansę na baraże i tak dalej. Więc w tej chwili amerykańska dyskusja jest troszeczkę podobna. Co musiałby zrobić sędzia Kavanaugh i sędzia Barrett, która została wyznaczona tydzień temu przez Trump do Sądu Najwyższego? Że ona się wycofa, wtedy Kavanaugh zagłosuje w ten sposób, to może ci inni sędziowie jakoś tam to...
Z tym, że ten łabędź leci i on jednak jest czarny.
Jest czarny, jest zdecydowanie.
Dobrze, panowie, to teraz tak jakbyśmy sobie zrobili szybkie 7 dni świat, to znaczy co zapamiętacie z tej kampanii? Jakie były takie ważne momenty, które zaważyły na tych wynikach? Ja wam podrzucę 3 takie rzeczy, które mi przychodzą do głowy na szybko, a może wy w międzyczasie dopowiecie swoje. Te debaty, których ja nie oglądałem, ty oglądałeś, Piotr, czy to jest coś, co twoim zdaniem jest do zapamiętania i co zaważy? Koronawirus Donalda Trumpa. Ja zapamiętam przede wszystkim Trumpa jeżdżącego samochodem dookoła szpitala, machającego do wyborców oraz po wyzdrowieniu jego taniec na scenie, ale pewnie też były trochę ważniejsze i mniej wesołe obrazki. No i ataki na Huntera Bidena. Cała ta kampania fake newsowa, która uderzała w Huntera Bidena, która nadal trwa i dla mnie jest dosyć jednak niesamowita, bo zdaje się, że zdarzają się poważni ludzie, którzy w to wierzą.
To ja dodam 4. rzecz, która zwróciła moją uwagę. Niezwykła w ostatnich tygodniach aktywność dyplomacji amerykańskiej na kierunku bliskowschodnim. Doprowadzanie do kolejnych porozumień Izraela z sąsiadami bliższymi i dalszymi z Bliskiego Wschodu. Wszystko pod patronatem prezydenta Trumpa. Niby z gałązką oliwną idącego przez te pustynie bliskowschodnie i godzącego zwaśnione narody. Wydaje mi się, że to jest absolutnie część również jego kampanii prezydenckiej, która ma no, z jednej strony wzmacniać Izrael, prawda? Bo temu towarzyszą zapewnienia o tym, że przewaga wojskowa Izraela zostanie przez Stany Zjednoczone podtrzymana i zwiększona, a z drugiej strony otwierać nowe rynki chociażby dla amerykańskiego uzbrojenia. W tej chwili no, na stole leży kontrakt, jeszcze nie podpisany, na 50 samolotów F-35 dla nowego klienta na Bliskim Wschodzie. W związku z tym no, niejako Donald Trump stara się dwie pieczenie, a może i więcej, na jednym ogniu kampanijnym upiec.
Przyznaję rację Markowi, że zwłaszcza polityka bliskowschodnia to jest realny, obiektywny sukces zagraniczny amerykańskiego prezydenta, który zdaje się znalazł jakiś, oczywiście można mówić brutalnie, przepłacając, popierając bezwstydnie Izrael, który już w zasadzie może zrobić wszystko w swojej polityce wobec Palestyńczyków, a i tak mu się upiecze. Więc Trump odszedł do takiej polityki równoważenia może racji na Bliskim Wschodzie, ale to jest sukces. Od Cartera nikt sobie nie poradził z kotłem bliskowschodnim. Trump zdaje się znalazł jakieś rozwiązanie i możemy długo dyskutować, czy ono jest moralnie słuszne, czy ono jest trwałe przede wszystkim, ale jest to jakieś wyjście z jakiegoś klinczu.
Ale ja tu chciałem dopytać jednak i się zapytać, czy to zagrało w tej kampanii? Bo to brzmi bardzo ciekawie, o czym mówicie, ale z drugiej strony jakoś kompletnie mi nie pasuje do atmosfery tej kampanii i do tematów, o których rozmawiają Amerykanie przy nie wiem, niedzielnym stole.
Jeśli wracając do twojego pytania, co Amerykanie zapamiętali, no to oczywiście była ta pierwsza debata. Karczemna awantura, którą jednoznacznie wywołał Trump, przerywając, żywo gestykulując. No i te odpowiedzi urywane w połowie Bidena, który już po prostu miał dosyć, mówił shut up man, po prostu do prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc to było coś absolutnie szokującego. Ten Trump machający ze szpitala, zarażony COVID-em, który jedzie swoją bestią, czyli swoim samochodem opancerzonym, gdzie z przodu siedzi dwóch sztywnych agentów, chyba sztywnych ze strachu, agentów Secret Service, zamaskowanych, którzy wiozą super spreadera na tylnym siedzeniu, a on macha do tłumów. To było rzeczywiście takie obrazki, które na pewno do Amerykanów przemawiały. Ja myślę, że gdzieś w tle, tak pozwólcie, że troszkę cofnę się, tak może filozoficznie trochę na to spojrzę. Myślę, że Amerykanie mają generalnie poczucie tego, że kończy się dotychczasowa rola Ameryki wewnętrzna, znaczy poczucie, że coś się zmieniło w ciągu ostatnich 4 lat, a może nawet w ogóle wcześniej od poprzednich prezydentów. I to jest jakiś koniec jakiegoś okresu wielkiej zmiany, która rozpoczęła się w 2001 roku atakami na World Trade Center, a teraz z Trumpem jakoś się dokańcza. To jest dla mnie to, co mnie uderzyło w tej kampanii. A druga sprawa to jest ten wymiar międzynarodowy i to poczucie, że Pax Americana, że ta wielka przewodnia, można powiedzieć, rola Ameryki, ona się tak mocno zużyła, może nawet nie tyle w tej kampanii, co w tych ostatnich 4 latach tego podważenia sojuszu transatlantyckiego. On zaczął swoją prezydenturę od powiedzenia, że NATO jest przestarzałe. Ja myślę, że Amerykanie odczuwają pewnego rodzaju zmianę, może nawet powiedziałbym pewną utratę pozycji i wewnętrznej, i zewnętrznej.
To jest bardzo ciekawe i bardzo ważne, o czym Piotrze mówisz, bo trzeba podkreślić i powiedzieć to, że pandemia, która dotknęła Stany Zjednoczone w sposób najsilniejszy spośród wszystkich krajów na świecie, podważyła zaufanie do amerykańskiej potęgi, do amerykańskiej technologii i do amerykańskiego przywództwa. Nie tylko na świecie, ale również przede wszystkim w Ameryce. To znaczy sprawczość prezydenta została zakwestionowana w sposób maksymalny, jak tylko się da. Nie ma szczepionki, nie ma opanowania kryzysu. Jeżeli ktoś panuje nad tymi kryzysami, to tylko lokalnie robią to gubernatorzy i władze miejscowe. Służby federalne praktycznie w tym kryzysie nie istnieją. Mało tego, Amerykanie widzą na co dzień jakieś potyczki słowne pomiędzy prezydentem a jego doradcami medycznymi, na których barkach z kolei spoczywa jakieś doradztwo czy też wyznaczanie kierunku walki z tą epidemią. Chaos, 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 a świat patrzy, a Chiny się cieszą.
No właśnie, to może to będzie takim idealnym przejściem do ostatniej części naszej rozmowy, to znaczy co z tego wszystkiego wynika i w jakim kierunku to zmierza. To, czym mówicie, czy to jest tak, że to jest rzeczywiście koniec jakiegoś takiego momentu niepewności, wygrywa Biden, Ameryka zaczyna odzyskiwać swoją potęgę, swoją pewność siebie, to poczucie, że jest jednak nadal wiodącą potęgą światową, czy to jest tak, że ten świat już odjechał i że tak naprawdę to, co się wydarzyło przez tą 4-letnią kadencję Trumpa, to nie była jakaś taka czkawka, tylko to jest po prostu moment historyczny, w którym się znaleźliśmy. To znaczy, powiem niesamowicie górnolotnie, upadek supermocarstwa amerykańskiego.
Supermocarstwo jeszcze nie upadło. Ja powiedziałem w swojej poprzedniej wypowiedzi, że zostało podważone zaufanie do możliwości, do siły, do sprawczości tego mocarstwa, ale to się nie dzieje z dnia na dzień, ani z miesiąca na miesiąc, prawda? To znaczy skutków tego jeszcze nie zobaczyliśmy. I teraz, co może zrobić Biden? Biden nie zatrzyma pochodu pandemii przez Stany Zjednoczone, prawda? Nie jest w stanie tego zrobić, nikt nie jest w stanie tego zrobić. Natomiast może próbować mitygować długofalowe skutki, również tej wcześniejszej polityki Trumpa, to znaczy próbować odzyskiwać zaufanie do tego, że Ameryka nadal jest przywódcą, górnolotnie mówiąc, wolnego świata i że wraca na pokład, jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową. To będą głównie ruchy wykonywane wobec tradycyjnych partnerów Unii Europejskiej. To na pewno będzie podtrzymanie, ale pewnie też zmiana tej polityki dotyczącej Azji i Pacyfiku, znaczy budowanie nowych porozumień z partnerami, tymi, którzy mieliby pomóc Ameryce przeciwstawiać się Chinom. To może być pewnego rodzaju zmiana retoryki i postawy wobec Rosji, aczkolwiek tutaj po stronie demokratów są olbrzymie pokłady nieufności, bo przecież pamiętamy, że po prostu demokraci uważają, że Rosja dała wygraną Donaldowi Trumpowi w 2016 roku. No ale przede wszystkim Bidena czeka ogromna praca wewnętrzna. Przekonanie Amerykanów, że Biały Dom, że administracja, że prezydent jest po ich stronie, a nie wyłącznie po swojej.
Jeśli pozwolicie, trochę nawiążę do twojego, Andrzej, podcastu i jego tytułu. Amerykanom peron odjeżdża. W tym sensie, że cywilizacyjnie oni są w momencie, kiedy ta rola międzynarodowa, ona się musi zmieniać. Bo już nie cofniemy Chin do momentu sprzed 4 lat. Nie cofniemy Rosji do momentu sprzed 4 lat. I nie cofniemy Europy i jej nastawienia do Ameryki do momentu sprzed 4 lat. Jeśli ktoś by wyobraził sobie, no teraz przychodzi ten fajny Biden, który skłoni na przykład Europę do tego, by poszła przeciwko Chinom. Bo to jest jeden z ważnych azymutów amerykańskiej polityki, czyli konfrontacja z Chinami.
Który nie zniknie nawet w przypadku zmiany
absolutnie,
prezydenta.
Absolutnie, on się nie zmieni. Znaczy Biden zostanie w to wciągnięty, tak jak Michael Corleone, że wciągnął go z powrotem, nawet jeśli będzie starał się wyjść na prostą, to Chiny czekają ze swoim szybkim poradzeniem sobie z pandemią, ze wzrastającą gospodarką. 3 dni temu zakończył się posiedzenie Kongresu Komunistycznej Partii Chin, gdzie wizja na następne 5 lat jest po prostu najbardziej świetlana. Nie zmieni się pozycja Rosji, która modernizuje swoje siły nuklearne, która absolutnie pomimo pandemii, pomimo być może złej sytuacji gospodarczej, gdzie Putin jednak zapewnia sobie władzę i taką no, asertywność międzynarodową. Nie zmieni się głęboka nieufność Europy do Ameryki, która nie rozpoczęła się od Trumpa i na Trumpie się nie zakończy. Rozpoczęła się gdzieś w okolicach Busha młodszego, który poprowadził pół Europy, w tym nas, Polskę, na wojnę na Bliskim Wschodzie, a tak zwana stara Europa patrzyła na to sceptycznie i stwierdziła, że nie, tym razem z Ameryką nie pójdziemy. Gdzie prezydentura Obamy, bardzo popularna w Europie, chyba zaczyna być postrzegana jako raczej przerwa w odwróceniu się Ameryki niż jako trwała zmiana tendencji. Oczywiście, jeżeli Biden wygra, o czym jestem przekonany, zmieni się styl, z pewnością Biden będzie witany w Europie, tej zachodniej Europie zwłaszcza, będzie witany jako powrót do pewnej normalności, ale sam Obama, ten wymieniony przez nas, ostrzega również swojego przyjaciela Bidena. Nie ma powrotu do polityki sprzed 4 lat, że zmienia się elektorat, zmieniają się problemy. To są pewne banały. Ja nie wiem, dlaczego w ogóle dyskutujemy o tym, myśląc, że być może wróci fajny człowiek, który był fajnym wiceprezydentem u fajnego Obamy. Tak już się nie stanie.
To powiedziawszy, przykładając znowu szkło powiększające do naszego regionu, do NATO, do Europy, do wschodniej flanki i wreszcie do Polski, trzeba powiedzieć, że tak naprawdę niewiele się zmieni, nawet jeżeli się coś zmieni, tak? Jeżeli zmieni się przede wszystkim lokator Białego Domu, bo ekipa Bidena bardzo mocno podkreśla, że nie będzie wiązać krytyki rządu w Warszawie, która była wyrażana również przez Joe Bidena i jego współpracowników, z kwestiami bezpieczeństwa i obronności, najważniejszymi, dominującymi w relacjach polsko-amerykańskich. Mało tego, sugeruje, zapowiada wręcz wzmocnienie tej obecności wojskowej, dozbrojenie żołnierzy amerykańskich obecnych tutaj we wschodniej Europie, również w Polsce. I no, uspokaja, że nie będzie żadnej zmiany, jeżeli chodzi o tą taką bardzo stanowczą postawę wobec Rosji. Zmienić się oczywiście może język, zmienić się może częstotliwość i rodzaj kontaktów politycznych. Zapewne bardziej niż do tej pory podkreślane będą kwestie praworządności, wolności mediów, swobód obywatelskich, poszanowania dla mniejszości, ale przecież również za prezydentury Donalda Trumpa. No chwilę temu mieliśmy bardzo mocne oświadczenia w tej sprawie ambasador Georgette Mosbacher, która no oczywiście w przypadku zmiany prezydenta, a nawet w przypadku ponownego wyboru Trumpa zapewne z Warszawy wyjedzie, bo tak się po prostu dzieje, ale której przesłanie jest pewnego rodzaju ponadpartyjnym przesłaniem Ameryki do Polski, więc to zostanie utrzymane.
A to tak warto przypomnieć, to przesłanie brzmiało: Polacy, rządzie Polski, jesteście po złej stronie historii.
Z kolei, co oznacza kontynuacja prezydentury Donalda Trumpa? Wzbraniałbym się przed taką prognozą, że będzie to po prostu kontynuacja, bo może być to prezydent jeszcze bardziej nieprzewidywalny niż do tej pory, który zresztą z tej nieprzewidywalności uczynił swój atut, swój argument, również w tych potyczkach globalnych. To powiedziawszy, trzeba zastrzec, że na tym gruncie stricte polskim, no zapewne będzie to samo, co było. To znaczy nadal będziemy bardzo mocno związani wojskowo, coraz bardziej związani, jeżeli chodzi o duże strategiczne pola interesów. Wchodzi w tej chwili temat energetyki jądrowej. Można powiedzieć, że on idzie od dłuższego czasu, prawda? I dość nie może, ale no, widzimy pewne sygnały, że może się wreszcie zmaterializować. A co do tego obrazka globalnego, to rzeczywiście no, trudno się spodziewać, żeby zmianie uległy strategie bezpieczeństwa obronna i nuklearna Stanów Zjednoczonych w drugiej kadencji Trumpa, a więc będzie jeszcze większy nacisk na przeciwstawienie się Rosji i Chinom, w zamian za co sekretarz obrony Esper oferuje sojusznikom jeszcze szerszy dostęp do amerykańskiej technologii obronnej i będzie jeszcze mocniejszy nacisk na to, żeby kraje europejskie w cudzysłowie płaciły na NATO, to znaczy zwiększały swoje i wydatki, i możliwości obronne, a w ogóle no to America first.
Super, panowie, dziękuję bardzo za tę rozmowę. Zdradzę, że umówiliśmy się, że wrócimy we środę i skomentujemy w trybie ekstraordynaryjnym, nie w piątek, skomentujemy wynik wyborów na gorąco, a zgaduję, choć zobaczymy, jak sytuacja będzie się układała i co się będzie działo w piątek, że możliwe, że wrócimy w piątek za tydzień i już na spokojnie wtedy porozmawiamy o wyniku wyborów, bo we środę niekoniecznie będziemy już wszystko wiedzieć i że o tym, co z nich wynika dla Ameryki, Polski i świata.
I ja będę musiał zjeść krawat, tak?
No, myślę, że jednak nie, ale jakby co, jakby Piotr tutaj zjadał krawat, to może też zapewnimy jakieś wideo nagranie.
Obyśmy zdrowi byli.
Dziękuję bardzo, do widzenia. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.